Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Z głębokim smutkiem Stolica Apostolska przyjęła wiadomość o śmierci patriarchy Aleksego II.
Obecność Boga w sferze publicznej zapewnia poszanowanie praw człowieka, wskazał papież nowemu ambasadorowi Argentyny.
Prawo naturalne chroni przed manipulacją, powiedział Benedykt XVI do Komisji Teologicznej.
5 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Głęboko zakorzenione chrześcijańskie dziedzictwo Argentyny przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. 55-letni Juan Pablo Cafiero złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym dyplomacie Benedykt XVI nawiązał do licznych inicjatyw charytatywnych podejmowanych przez argentyńskich katolików. Podkreślił, że Kościół nie zamierza uprawiać polityki, pragnie jednak lojalnie współpracować ze wszystkimi odpowiedzialnymi za porządek doczesny w dążeniu do cywilizacji sprawiedliwości, pokoju, pojednania i solidarności. Obecność Boga w każdym ludzkim sumieniu i w sferze publicznej to silne wsparcie dla poszanowania podstawowych praw człowieka i budowania opartego na nich społeczeństwa, zauważył papież. Wyraził pragnienie, by umacniał się dialog między argentyńskimi władzami a episkopatem. Zwrócił uwagę, że XXI wiek ukazuje coraz wyraźniej konieczność kształtowania życia osobistego, rodzinnego i społecznego zgodnie z niezbywalnymi wartościami. Wymienił wśród nich promocję rodziny opartej na małżeństwie, ducha wyrzeczenia, solidarność, obronę ludzkiego życia, wykorzenianie ubóstwa, uczciwość, walkę z korupcją i zapewnianie rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijno-moralnymi.
Podczas spotkania z nowym argentyńskim ambasadorem Ojciec Święty przypomniał, że właśnie dziś w Monte Ashmont w Argentynie odbywa się z udziałem papieskiej delegacji spotkanie prezydent tego kraju z prezydent Chile. Uroczystość upamiętnia 30-lecie rozpoczęcia mediacji Jana Pawła II w argentyńsko-chilijskim sporze granicznym. Do obu głów państw Benedykt XVI wystosował z tej okazji okolicznościowe przesłania.
O prawie naturalnym i metodzie teologii mówił papież, spotykając się z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Te właśnie tematy były przedmiotem jej obrad dobiegających dziś końca w Watykanie. Komisja ukończyła pracę nad dokumentem W poszukiwaniu etyki uniwersalnej – nowe spojrzenie na prawo naturalne.
Raz jeszcze potwierdzam pilną dziś konieczność wytwarzania w kulturze oraz w społeczności cywilnej i politycznej niezbędnych warunków do pełnego uświadomienia sobie niezbywalnej wartości naturalnego prawa moralnego. Również studium podjęte przez Was na ten zasadniczy temat przyczyni się do wyjaśnienia, że prawo naturalne to prawdziwa gwarancja dana każdemu człowiekowi. Zapewnia mu ona, by żył w wolności, a jego godność osoby była respektowana. Pozwala mu też czuć się chronionym przed jakąkolwiek manipulacją ideologiczną i przed wszelkimi nadużyciami popełnianymi na podstawie prawa silniejszego.
Ponadto na obecnej sesji Międzynarodowa Komisja Teologiczna podjęła temat metody teologii, którym zajmie się w najbliższych latach. Benedykt XVI życzył, by jej refleksje pomagały lepiej zrozumieć odpowiedzi, jakie daje nam Boże objawienie. Bez nich nie można żyć mądrze i sprawiedliwie, dodał Ojciec Święty.
Bożogrobcy strzegą grobu Chrystusa już nie siłą oręża, lecz mocą świadectwa, jakie dają swej wierze i miłością do chrześcijan w Ziemi Świętej, powiedział Benedykt XVI do dam i kawalerów zakonu rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie. Dziś w Rzymie dobiega końca sesja Światowej Rady tego zakonu. Ojciec Święty przypomniał, że bożogrobcy powstali w średniowieczu jako gwardia honorowa grobu pańskiego. Odnowił ich w XIX wieku Pius IX, aby zabiegali o odrodzenie wspólnoty katolickiej w Ziemi Świętej. Benedykt XVI zwrócił uwagę na aktualność tej misji w naszych czasach, kiedy Ziemia Jezusa tak bardzo potrzebuje sprawiedliwości i pokoju.
A quelle care popolazioni cristiane.
Serdecznie pozdrawiam te drogie mi społeczności chrześcijańskie, które nadal cierpią na skutek kryzysu politycznego, gospodarczego i społecznego na Bliskim Wschodzie. Stał się on jeszcze bardziej dotkliwy, kiedy pogorszyła się sytuacja na świecie. W sposób szczególny zapewniam o mojej duchowej bliskości wielu naszych braci w wierze, którzy zmuszeni są emigrować. Czyż można nie współczuć tym wspólnotom, które są tak bardzo doświadczane?
Papież wezwał bożogrobców, aby pokój i sprawiedliwość w Ziemi Świętej były przedmiotem ich codziennych modlitw.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rano w moskiewskim Pierdiełkinie zmarł patriarcha Aleksy II. Miał 79 lat.
Wiadomość o śmierci patriarchy Moskwy i Wszechrusi Stolica Apostolska przyjęła z głębokim smutkiem. Patriarcha Aleksy kierował rosyjską cerkwią prawosławną w okresie Wielkiej Przemiany, czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym. Kardynał Walter Kasper podkreśla, że kierownictwo Aleksego II pozwoliło temu kościołowi stawić czoła wyzwaniom przejścia z ery sowieckiej w obecną, z odnowioną wewnętrzną żywotnością. Walnie przyczynił się on do ogromnego rozwoju diecezji, parafii, monasterów oraz instytucji edukacyjnych, które wniosły nowe życie do kościoła tak długo wystawionego na ciężką próbę, zauważył kardynał Kasper.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przypomina wiele swych osobistych spotkań ze zmarłym patriarchą. Aleksy II zawsze podkreślał dobrą wolę w stosunku do Ojca Świętego oraz pragnienie zacieśnienia współpracy z Kościołem katolickim. W jego osobiste zaangażowanie w poprawę wzajemnych relacji, pomimo trudności i napięć, które od czasu do czasu się pojawiały, nigdy nie wątpiliśmy, napisał kardynał Kasper. Hierarchię i wiernych rosyjskiego prawosławia zapewnił o wspólnej z nimi modlitwie, aby Bóg nagrodził patriarchę Aleksego za jego długą i oddaną posługę Kościołowi.
Posługę patriarchy Aleksy II pełnił od 1990 roku. Był 15. z kolei patriarchą, od kiedy w 1589 roku urząd ten wprowadzono w rosyjskim prawosławiu.
Późniejszy patriarcha, Aleksiej Rodiger, urodził się w rodzinie prawosławnego duchownego pochodzenia niemieckiego w Tallinie. Początkowo pracował jako duchowny w Estonii, aż do objęcia posługi biskupiej w stolicy tego kraju. Będąc już metropolitą, pełnił wiele funkcji przy Świętym Synodzie. W końcu lat 80. ubiegłego wieku powierzono mu archidiecezję leningradzko-nowogrodzką, stąd sobór lokalny powołał go na zwierzchnika rosyjskiego prawosławia.
We wszystkich rosyjskich cerkwiach prawosławnych rozdzwoniły się dzwony wieszczące odejście patriarchy. Jego śmierć wywołała też liczne komentarze. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Antonio Mennini, określił patriarchę jako zwolennika zbliżenia z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, w tym z katolikami. Do najważniejszych historycznych osiągnięć Aleksego II zaliczył reaktywowanie życia kościelnego na terenach byłego Związku Radzieckiego i doprowadzenie do pojednania z rosyjskim prawosławiem za granicą w maju ubiegłego roku.
Trzeba oddać mu wielkie zasługi uczynione dla odrodzenia kościoła rosyjskiego w okresie postkomunistycznym. Udało mu się zachować jedność tamtejszego kościoła, umiał wyhamować sprzeciwiające się temu wewnętrzne napięcia. Doprowadził ponadto do zjednoczenia z rosyjskim prawosławiem za granicą. Był to kolejny krok w jednoczeniu rodziny chrześcijańskiej.
Arcybiskup Mennini zapowiedział, że wraz z arcybiskupem Paulo Pecim będzie sprawował w niedzielę mszę w moskiewskiej katedrze za zmarłego patriarchę. Jutro w Moskwie ma się natomiast zebrać synod rosyjskiego kościoła prawosławnego, który wyda oficjalny komunikat o okolicznościach śmierci.
Wraz ze śmiercią patriarchy Aleksego II kończy się pewna epoka przejściowa rosyjskiego prawosławia. Epoka odnowienia życia religijnego po latach ateistycznego totalitaryzmu i obrony z trudem odzyskiwanej jedności wewnątrz prawosławnej. Najpóźniej do maja przyszłego roku powinien wybrany zostać nowy patriarcha. Kto nim zostanie i w jakim kierunku poprowadzi rosyjski kościół prawosławny, zwłaszcza w relacjach ekumenicznych, tak naprawdę nie wiadomo. Wydaje się, że nie będzie już można odwrócić procesu naprawy stosunków katolicko-prawosławnych w kontekście konieczności wspólnego świadectwa wobec zlaicyzowanego świata. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kościół katolicki w Polsce ze współczuciem przyjął wiadomość o śmierci patriarchy Moskwy i Wszechrusi. W telegramie kondolencyjnym arcybiskup Józef Michalik zapewnił pasterzy i wiernych Kościoła prawosławnego o solidarności w modlitwie w duchu chrześcijańskiej jedności i braterstwa. Motywowani naszą wspólną wiarą w życie wieczne i w świętych obcowanie, wyrażamy żywą nadzieję, że patriarcha, także i po śmierci, będzie wstawiał się do Boga za swoim kościołem, któremu służył z oddaniem za życia ziemskiego, napisał przewodniczący Episkopatu Polski.
Żaden parlament nie może kryć się za sofizmatami, gdy wezwany jest do ustanowienia praw dotyczących początku i końca życia. Godność każdego człowieka, niezależnie od stadium choroby i sytuacji, w jakiej się znajduje, musi być gwarantowana i chroniona przed pokusą bardziej lub mniej skrywanego współczucia prowadzącego do eutanazji. Te słowa arcybiskupa Rino Fisichelli stanowią komentarz do prób przeforsowania przez parlamentarzystów Luksemburga ustawy legalizującej eutanazję. Zawetował ją wielki książę Henryk Bourbon.
Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita wskazał na głęboką sprzeczność, jaka w Luksemburgu towarzyszy próbom wprowadzenia eutanazji. Paradoksalne jest to, że wspólnie z ustawą o eutanazji dyskutowane jest inne prawo dotyczące opieki paliatywnej, zauważa arcybiskup Fisichella, przypominając, że są to dwa zupełnie przeciwstawne rozwiązania. Leczenie paliatywne obejmuje terminalnie chorych, niosąc im ulgę w cierpieniu. W eutanazji natomiast medycyna wykorzystywana jest nie po to, by uśmierzyć ból, ale by odebrać życie. Jak zaznacza w swym komentarzu arcybiskup Fisichella, z jednej strony wyciąga się więc do chorego pomocną dłoń, a z drugiej tą samą rękę uzbraja w odbierające życie narzędzie eutanazji.
Prezes Papieskiej Akademii Życia jednoznacznie wskazuje, że stając przed takim wyborem, żaden katolicki parlamentarzysta, ani nawet szeregowy katolik, nie może poprzeć prawa godzącego w ludzką godność. W wypadku Luksemburga, zauważa arcybiskup Fisichella, parlamentarzyści nie mogą też odwołać się do tak zwanej zasady mniejszego zła. Dyskutowana ustawa jest bowiem pierwszą w tej materii. Wskazując na skutki, jakie legalizacja eutanazji ma dla człowieka, prezes Papieskiej Akademii Pro Vita cytuje słowa arcybiskupa Luksemburga. Krocząc drogą nadziei, można zbudować lepsze społeczeństwo. Natomiast ten, kto poddaje się pragnieniu śmierci, otwiera drogę ku nadużyciom i uderza w fundament życia społecznego i cywilnego. Arcybiskup Fisichella przypomina, że życie ludzkie należy tylko do Boga i apeluje do parlamentarzystów, by nie próbowali zająć jego miejsca.
W Brazylii trwa adwentowa kampania na rzecz ewangelizacji. Przedsięwzięcie obejmuje cały kraj, a towarzyszy mu hasło „Przyjmijmy księcia pokoju”.
Na początku adwentu rozdawane są w kaplicach i kościołach katolickich specjalne koperty w tym celu, aby w trzecią niedzielę tego okresu wierni złożyli je z ofiarami przeznaczonymi na realizację projektów ewangelizacyjnych Krajowej Konferencji Episkopatu, jak też poszczególnych diecezji. Episkopat, wprowadzając przed kilku laty tę kampanię, wyraża nadzieję, że w niedługim czasie tutejszy kościół stanie się samowystarczalny, nie będzie już zabiegał o pomoc bogatszych wspólnot kościoła w Europie czy Ameryce Północnej oraz że będzie mógł spieszyć z pomocą o wiele biedniejszym kościołom, szczególnie na kontynencie afrykańskim. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski, Chrystusowiec.
Całe Zimbabwe jest już objęte epidemią cholery. Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią na razie o 565 ofiarach śmiertelnych i 12 tysiącach odnotowanych zachorowań. Liczbę osób bezpośrednio zagrożonych chorobą szacuje się na 300 tysięcy. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w mieście w Bulawayo, gdzie kompletnie wysiadła kanalizacja. Zakażone ścieki płyną po ulicach i mieszają się z wodą pitną. Bezradność lokalnych władz jest tak wielka, że główną inicjatywę musiały przejąć chrześcijańskie organizacje charytatywne. Informują one władze i mieszkańców o aktualnej sytuacji, tworzą i wyposażają ekipy ratunkowe, rozprowadzają tabletki do uzdatniania wody i filtry. Sytuacja w Zimbabwe jest tym poważniejsza, że epidemii cholery towarzyszy katastrofalny kryzys polityczny i gospodarczy. W związku z nieokiełznaną już hiperinflacją, katolicy biskupi zaapelowali do pracodawców, aby pensje wypłacali w produktach pierwszej potrzeby, a nie w stale dodrukowywanych banknotach.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.